Dzień dobry, dzisiaj w naszym studiu witamy panią poseł Urszulę Pasławską.
Dzień dobry, witam pana, witam naszych słuchaczy bardzo serdecznie.
Naszą rozmowę zaczniemy od pytania. Czy ma pani dobre informacje na temat ponownego uruchomienia neurologii w szpitalu wojskowym w Ełku?
3,5 roku bez neurologii, bez dostępu do lekarzy neurologów, bez takiego oddziału jest dużym wyzwaniem i dużym problemem. Moją rolą jest dopilnować, aby taki oddział powstał. W tej chwili ma być remontowany po to, aby został uruchomione. Pieniądze na oddział neurologiczny się znajdą, a w wojewódzkim planie transformacji jest również zapisana tworzenie oddziału, pododdziału udarowego. No, bezpieczeństwo to jest w dużej mierze, oprócz bezpieczeństwa gospodarczego, bezpieczeństwo zdrowotne i powiem szczerze, że jestem zdumiona tym, że 3,5 roku mieszkańcy tej ziemi nie mieli w takim mieście nie było takiego oddziału i tego będziemy pilnować i dopilnujemy wspólnie z panem wojewodą Radosławem Królem.
Przypomnijmy, w czym ten problem i co trzeba zrobić, by ten oddział reaktywować?
Oczywiście problem dotyczy problemu z dostępnością lekarzy i rzeczywiście tych lekarzy i podkupywanie sobie przez szpitali. Ta procedura oczywiście jest procedurą, która dotyczy całej Polski. Niemniej jednak to od szefa szpitala, od osoby odpowiedzialności za bezpieczeństwo zdrowotne na danym terenie zależy bardzo wiele, dlatego myślę, że bo dzisiaj ten oddział został zamieniony na neurochirurgię i bardzo trudno jest oczywiście z dnia na dzień dokonać takiej zmiany, natomiast moja wizyta dzisiaj w Ełku, tak samo jak pana wojewody Radosława Króla, która dotyczy wielu aspektów, to kwestia oddziału neurologicznego jest sprawą priorytetową i fundamentalną i będziemy dążyć do tego, aby ten oddział został jak najszybciej uruchomiony.
Zatem trzymamy kciuki, a skoro mówiliśmy o tym, że jedzie do Ełku pan wojewoda warmińsko-mazurski Radosław Król, to my już możemy zdradzić, że w planach spotkanie pani poseł, pana wojewody z myśliwymi. A temat tych rozmów jaki będzie?
Przede wszystkim powiem, Ełk jest bardzo ważny dla mojego środowiska politycznego, dla Polskiego Stronnictwa Ludowego, który w roku 2025 będzie obchodził 130-lecie istnienia. Jest to nie tylko partia polityczna, ale przede wszystkim ruch społeczny. I to tutaj w Ełku, na ziemi ełckiej, 128 lat temu właśnie była tworzona Mazurska Partia Ludowa, w której mój pradziadek był współzałożycielem, a później wieloletnim prezesem. Dlatego dla ludowców tereny północno-wschodniej Polski są ważne również ze względów takich sentymentalnych, historycznych i tutaj od wielu, wielu lat, kiedy działamy w polityce, Ełk jest dla nas bardzo ważnym miejscem. Tu mamy swoich zaprzyjaźnionych samorządowców, ale nie tylko. Tutaj działa Tomasz Bartnik, radny powiatowy, myślę, że znany w większej społeczności ziemi ełckiej. A wracając do pana pytania, panie redaktorze, spotkanie z myśliwymi. Przede wszystkim dlatego, że przygotowana jest ustawa przeze mnie, która ma oddać samorządność polskim myśliwym, żeby zniwelować i zastąpić złą ustawę, która była przygotowana w 2018 roku, wtedy przez Prawo i Sprawiedliwość, która upolityczniła tę organizację. Trzeba oddać samorządność i samowładztwo tej organizacji. Polskie Stronnictwo Ludowe, które reprezentuje, bardzo jasno i głośno mówi o tym, że bronimy prawa do normalności, bronimy prawa do rolnictwa, wędkarstwa i również myślistwa. To jest bardzo poważna grupa posiadaczy broni. 137 tysięcy myśliwych to są posiadacze broni. W czasach tak wrażliwych i trudnych, jakim jest wojna, trzeba dbać, współpracować i właśnie z myśliwymi i o tym będziemy również rozmawiać.
A wybrzmi temat badań lekarskich dla myśliwych, które no, ostatnio były tutaj no, podejmowane. Tak. Temat był głośny.
Temat był bardzo głośny. Polscy myśliwi nie boją się badań lekarskich, ale jesteśmy przeciwni stygmatyzowaniu. Skoro w Polsce, konkretnej grupy społecznej, jaką są myśliwi, skoro w Polsce jest 800 tysięcy użytkowników broni, a grupa posłów wskazuje tylko jedną grupę, która ma być poddać takiemu dodatkowemu reżimowi lekarskiemu, to zastanawiamy się, o co w tym wszystkim chodzi. No raczej chodzi o stygmatyzację. Po drugie, no, znowu nadmienię do sytuacji za naszą wschodnią granicą. Mamy dosyć niebezpieczną, dosyć wrażliwą sytuację i za granicą sytuację wojenną. I czy sprawy związane z dostępnością do broni, z ustawą o broni powinny być regulowane przez grupę posłów? No wydaje się, że nie, że to powinno być, jeżeli już to projekt ustawy rządowej. I trzecia rzecz, no my jesteśmy też partią pewnego i rozsądku, i wolnościową. W związku z tym dzisiaj szukamy wrogów myśliwych, a jutro być może każdy kierowca będzie co 5 lat zmuszony do tego, żeby przychodzić i płacić za badania w sytuacji, kiedy i tak lekarzy brakuje, o czym rozmawialiśmy wszędzie. W związku z tym to nie jest tak, że jesteśmy przeciwni, tylko trzeba to zrobić z głową, a nie w imię jakichś ideologicznych sporów, ale też to głosowanie pokazało, że bez Polskiego Stronnictwa Ludowego nie ma możliwości na przepchnięcie żadnego projektu i nie zgodzimy się na żaden projekt ideologiczny, tak, a ten traktujemy jako jeden z nich.
Wróćmy na chwilę do Szpitala Wojskowego i Oddziału Neurologii, ale w tym kontekście, że na pewno samorządy i samorządowcy tutaj zgłaszali problem tego braku oddziału, a ja zapytam, jakie jeszcze postulaty kierują do pani poseł samorządowcy z regionu Mazur?
No oczywiście naszą rolą jest szukanie środków i pieniędzy, żeby wzmacniać ten subregion naszego województwa, dlatego bardzo się cieszę z przetargu, który został ogłoszony nie tak dawno przez Dariusza Klimczaka i modernizacji linii kolejowej Białystok-Ełk, 50 minut na dojazd. To jest bardzo duża inwestycja, ale oczywiście do nas ludzie zwracają się z różnymi sprawami. I teraz taką ważną sprawą jest kwestia na przykład dostępności aptek. Okazuje się, że w Ełku, mieszkańcy Ełku mają potworny problem w weekendy, w dni wolne, w święta z dostępnością do aptek.
Mają wspaniały wybór, albo jechać nocą do Białegostoku, albo do Olsztyna.
Prawda? I się tak zdarza. I dzieje się tak, że mieszkańcy Ełku jadą do Olsztyna i zwrócili się do mnie z prośbą o taką interwencję. Rozmawiałam z Ministerstwem Zdrowia, z wiceministrem Kosem. Przygotowana będzie w tej sprawie regulacja, aby wrócić do obowiązku prowadzenia dyżurów przez apteki. Bo 2,5 roku temu Prawo i Sprawiedliwość zmieniło tą ustawę, dając po pierwsze fakultatywność, czyli nie są te dyżury obowiązkowe, a z drugiej strony my ze swojej składki zdrowotnej, bądź samorządowcy z lokalnych podatków, mieliby to dofinansowywać. Sprawa dotyczy znowu bezpieczeństwa zdrowotnego. Ta regulacja się nie sprawdziła i wierzę, że w tej sprawie będziemy mieli większość i ją przeprowadzimy.
Pani poseł, wczoraj pani uczestniczyła w otwarciu instalacji termicznego przekształcania odpadów w Olsztynie. Czy ta inwestycja będzie umożliwiać pozbycie się odpadów z Ełku i okolic? Bo jak wiadomo, nasze wysypisko w siedliskach zawiera takie odpady, które emitują nieprzyjemne zapachy, które wiatr niesie do Ełku i okolicznych miejscowości. Czyli czy budowa spalarni w Olsztynie, która została wczoraj otwarta, będzie dobrze oddziaływać na Ełk i okolice w jakiś sposób, że tych odpadów, które być może są kłopotliwe, ale nie dla spalarni, czyli proces termiczny pozwoli pozbyć się i zapachu nieprzyjemnego, i odpadów. Czy ta inwestycja w Olsztynie jest w jakiś sposób powiązana z Ełkiem i regionem?
Ta inwestycja w Olsztynie, spalarnia odpadów, rozwiąże wstydliwy problem po pierwsze wywozu części odpadów z województwa, drogiego wywozu, dużych kosztów wywozu, ale z drugiej strony zabezpieczy i umożliwi spalanie odpadów, które są no, też substratem ciepłowniczym i dostarczają energię. I uważam, że oczywiście ta inwestycja będzie miała bardzo pozytywny wpływ chociażby na kwestię zagospodarowania i obiegu odpadami w samym Ełku. Natomiast należy się przyjrzeć temu wysypisku, tak jak no, nauka tutaj oczywiście powinna mieć największe znaczenie, ale na pewno trzeba rozważyć, czy komercyjne przyjmowanie odpadów w tym momencie no, jednak nie spowodowało zakłócenia i tych kłopotów, z którymi mieliśmy do czynienia. W związku z tym z jednej strony oczywiście spalanie odpadów, ale z drugiej strony też samorządowcy muszą zwrócić uwagę na funkcjonowanie tego składowiska.
Porozmawiajmy o pieniądzach. Składka zdrowotna tak. I mali przedsiębiorcy. Jakie są tutaj głosy?
Składka zdrowotna, obniżenie składki zdrowotnej i uporządkowanie kwestii podatkowych były dla nas sprawą fundamentalną, kiedy szliśmy do wyborów w 2023 roku. I muszę powiedzieć, że część się udało już zrealizować. Na przykład prowadziliśmy urlop od ZUS-u dla polskich przedsiębiorców. 1 000 000 złożonych wniosków, 1 000 000 przedsiębiorców. Małych firm nie będzie przynajmniej przez ten czas urlopu miesiąca nie będzie płaciło ZUS-u. Udało się obniżyć składkę zdrowotną, zlikwidowaliśmy składkę zdrowotną od sprzedaży środków trwałych. To znaczy jak przedsiębiorca sprzedawał samochód, to musiał od tego zapłacić składkę zdrowotną. To było chore. Te przepisy wprowadzone przez poprzednią władzę naprawdę doprowadziły do zrujnowania wielu małych firm. Natomiast to, co się udało, dobrze, ale ciągle za mało. Oczekujemy i będziemy do tego dążyć, aby w sposób kroczący zmniejszyć składkę zdrowotną poprzez możliwość odliczania składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania. Będziemy dążyć do powrotu do przepisów sprzed tak zwanego Nowego Ładu pana premiera Morawieckiego. Zdaję sobie sprawę, że nie da się tego zmienić z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, ale w tym roku powinna być ustawa, która pokaże, jak w ciągu najbliższych lat w sposób kroczący przepisy dotyczące składki zdrowotnej będą się zmieniać, bo jest to sprawa, która pojawia się na każdym, absolutnie na każdym spotkaniu noworocznym, wigilijnym. Przedsiębiorcy się również zwracają do nas, do posłów PSL-u w tej sprawie i są partie, które chcą dzielić się wpływami z podatków, rozdawać pieniądze. Ja rozumiem, wsparcie socjalne, my również głosowaliśmy za babciowym, za rentą wdowią, ale ktoś te pieniądze musi zarobić. Takie firmy jak państwa firma i wszystkie inne, które płacą podatki, które zatrudniają ludzi, które wprowadzają, powodują, że te wpływy do budżetu są, oni winni być w szczególności chronieni, powinno się im umożliwić działanie i my z tą obietnicą, my tą obietnicę po prostu zrealizujemy. To jest dla nas sprawa tak naprawdę być albo nie być w koalicji, ale wierzę, że będzie w tej sprawie kompromis, bo nie sprawy ideologiczne, które często pokazywane są jako te, które nas różnią, są dzisiaj istotą tak naprawdę życia, ale właśnie takie sprawy jak podatki, jak zdrowie, jak bezpieczeństwo, jak edukacja, jak dostęp do lekarza specjalisty. To są sprawy, które dzisiaj najbardziej dotyczą Polaków i tymi sprawami się zajmujemy.
Na pewno nie powinny dzielić, tak, przynajmniej tak mi się wydaje, również kwestie związane z rozwojem komunikacyjnym regionu. Wróćmy na chwilę jeszcze do przetargu na linię kolejową Ełk-Białystok. Lepsze podróże, szybsze podróże, czas to pieniądz. Z drugiej strony, patrząc z perspektywy Ełku, tu mieszka wiele młodych osób, które jeżdżą na uczelnie do Olsztyna bądź do Białegostoku. Jest modernizacja linii kolejowej w stronę Olsztyna, tak? Teraz będzie w stronę Białegostoku. Były jakieś głosy ze strony opozycji, że to niedobrze?
Ja myślę, że w ogóle Ełk jest takim miejscem, które może się stać w perspektywie naprawdę kilku lat hubem logistycznym tej części Europy. Ma wszelkie ku temu przesłanki i kwestie spraw związanych z rozwojem, z modernizacją drogową, kolejową, nie powinny i powiem szczerze też nie różnią nas tak bardzo. Są sprawy dotyczące rozwoju, które w ogóle nie różnią nas jako posłów też z różnych partii politycznych. Naszym zadaniem, niezależnie od tego skąd pochodzimy, z jakiej partii pochodzimy, jaką mamy wrażliwość polityczną, jest po pierwsze ściąganie pieniędzy na Warmię i Mazury, a po drugie dbanie o rozwój tego regionu i ja tak mam koncepcję, niezależnie czy byłam kiedyś w opozycji, czy dzisiaj jestem w koalicji rządzącej i szukam wszystkich sojuszników naszej wspólnej sprawy, jaką jest Warmia, Mazury i tutaj przepiękna ziemia ełcka.
Pani poseł, dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Dobrego dnia życzę.